List do Kolosan, drugi rozdział, od 8 wersetu do końca rozdziału. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienia, w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Było to obrzezanie Chrystusowe. Miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności. Jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Was, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia i picia lub z powodu święta, nowiu czy szabatów. Są to tylko cienie nadchodzących zdarzeń. Chrystus zaś konkretnym ciałem. Niech was nikt nie odtrąca, szczególnie spośród tych, którzy lubią się umartwiać i oddawać cześć aniołom, powoływać na tajemnicze doznania i bezpodstawnie szczycić swoim cielesnym sposobem myślenia, a lekceważą głowę, dzięki której całe ciało wzmacniane i spajane przez stawy oraz ścięgna rośnie Bożym wzrostem. Skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego, tak jak żyjący w tym świecie, dobrowolnie poddajecie się nakazom: nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj? Te przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zużycia. Jest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, poniżaniu się i umartwianiu ciała. Jednak poza poprawianiem samopoczucia nie mają one żadnej wartości. Więc nasz fragment, a chciałbym się skupić na wersetach od 16, ponieważ tydzień temu mówiłem o kazanie na podstawie wersetów od 8 do 15, od 7, czy od 6 nawet, mniejsza z tym, do 15, więc dziś chciałbym kontynuować od wersetu 16 do końca rozdziału. I jest to pewna całość, tak? Ponieważ tutaj nasz fragment, werset 16, zaczyna się od słowa dlatego. To znaczy, że jest powiązane logicznie z tym, co było napisane wcześniej. Więc mamy tutaj, można powiedzieć, do czynienia z pewnymi już praktycznymi wnioskami wynikającymi z nauczania z teologii, jakie pojawiły się właśnie w tych wcześniejszych wersetach. Do czego apostoł Paweł się odnosi? Przypomnę tylko, że apostoł Paweł wzywa swoich adresatów, aby nie dali się zwieść jakąś nauką czy filozofią, tak najprościej mówiąc. Czyli wzywa Kolosan, aby pilnowali nauki, którą przyjęli, którą otrzymali przez Epafrasa na przykład, współpracownika Pawła, a musimy pamiętać, że funkcjonowali właśnie w kontekście fałszywych nauczycieli, którzy będą starali się wykazać, że Chrystus, że Jego osoba oraz dzieło są oczywiście potrzebne do zbawienia, ale w Nim i w tym dziele są pewne braki, które oczywiście oni wiedzą, jak wypełnić. Tak? I stosując się do ich nauczania, to te braki zostaną wypełnione i w pewnym momencie okazuje się, że Chrystus jest w zasadzie zbędny, a to, co ci nauczyciele mówią, to jest istota, to jest ważne i trzeba się tego trzymać. Dlatego apostoł Paweł pokazał swoim adresatom, czy dał pewne narzędzie do ręki, którym mogą się posługiwać w kontekście tych fałszywych nauk, nauczycieli, filozofii, że w Chrystusie nie ma żadnych braków. Chrystus jest zarówno Bogiem i człowiekiem, a ponieważ jest Bogiem i jest człowiekiem, to jest pełnia w Nim. O, tak? Jest całkowita pełnia. Nie można mówić o Bogu, który ma jakiś brak. Więc w Chrystusie jest cała pełnia. A jeśli jest pełnia w nim, to znaczy, że ci, którzy przyjęli Chrystusa, mają pełnię w Chrystusie. Niczego im nie potrzeba, niczego im nie brakuje, jeśli chodzi o zbawienie. Więc nie można dodać do pełni. To się nie da czegoś takiego zrobić, jest to operacja niemożliwa. Można ująć, ale nie można dodać. Dalej apostoł Paweł pokazał, że dzieło Chrystusa, jakiego dokonał poprzez swój krzyż, jego Chrystus dokonał poprzez swój krzyż, poprzez swoją śmierć, poprzez swoje zmartwychwstanie, też nie ma żadnego braku. Dzięki temu, co uczynił, kim jest i co uczynił, i Chrystus usunął wszystkie grzechy wierzących, usunął cały list dłużny, który zwracał się przeciwko nim ze swoimi wymaganiami, których oni nie spełnili, a usunął go właśnie poprzez krzyż. Więc Chrystus poprzez, czy swoją krwią, czy może inaczej, Chrystus stał się tą listą dłużną naszą, wziął na siebie to wszystko, cały ten dług i wymazał swoją krwią. Więc ofiara Chrystusa, którą On złożył z siebie samego, jest w zupełności wystarczalna do zbawienia grzeszników, dlatego grzesznicy nie potrzebują nic więcej poza Jego ofiarą. Dlatego Chrystus jest totalnym zbawcą, a Jego ofiara jest totalną ofiarą, ponieważ zmazuje wszystkie grzechy. Zatem to jest teologia, to jest nauka, ale jak to przełożyć na codzienność, na codzienne postępowanie? Jak to zastosować w codziennym życiu? No apostoł Paweł daje dalej od wersetu 16 kolejne takie już praktyczne wskazówki. I pierwsza rzecz, o której mówi, to niech was nikt nie osądza. Więc przeczytajmy wersety 16 i 17. Dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia i picia lub z powodu święta, nowiu czy szabatów. Są to tylko cienie nadchodzących zdarzeń, Chrystus zaś konkretnym ciałem. Więc to wezwanie, by nikt ich nie osądzał, skierowane jest przeciwko komu? No przeciwko nauczycielom, którzy głoszą jakąś określoną naukę. Jaką? No jest ona, widzimy, że bardzo mocno powiązana z jedzeniem, z piciem, z obchodzeniem świąt, z świętowaniem nowiów, księżyca czy z szabatami. Więc wydaje się, że ma to oczywisty związek z judaizmem. Tak? Pamiętajmy, że chrześcijaństwo nie funkcjonowało w próżni, ono, można powiedzieć, wyszło z judaizmu. I ponieważ wielu Żydów żyło w rozproszeniu, w związku z tym, czy też Ewangelia była najpierw głoszona Żydom, więc to było takie naturalne środowisko, musiało dojść do pewnych napięć, tarć pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem. Więc byli tacy Żydzi, którzy właśnie mówili, okej, Chrystus jest potrzebny, tak, prawda, ale trzeba do tego dodać właśnie prawo mojżeszowe, o którym tutaj apostoł mówi, że to jest po prostu cień. Tak, dobrze mówię? Tak, że są to tylko cienie nadchodzących zdarzeń. Natomiast Chrystus jest przeciwieństwem tego cienia, o którym mówi apostoł Paweł. Więc mamy tutaj kwestię jakby zderzenia z judaizmem. Chrześcijaństwo, czy judaizm próbuje wpłynąć na chrześcijaństwo i próbuje zniekształcić Ewangelię. I apostoł Paweł mówi, nie dajcie, niech was nikt nie osądza z powodu właśnie tych rzeczy. Dlaczego? Bo to są tylko cienie rzeczy, cienie nadchodzących zdarzeń. Co ma na myśli? No na przykład w liście do Hebrajczyków autor tego listu mówi tak, w 8 rozdziale, pełnią oni posługi w tym, co jest ziemskim odbiciem i cieniem świątyni w niebie. Mojżesz bowiem otrzymał takie polecenie, gdy zamierzał postawić przybytek, dopilnuj, abyś wykonał wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze. Czyli jest mowa o kapłanach, którzy pełnią służbę w świątyni, która jest ziemskim odbiciem, a jest ona cieniem, tak, świątyni, którą w niebie. I w 10 rozdziale autor mówi tak, prawo, czyli prawo mojżeszowe, jako zawierające w sobie cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy przez te same ofiary składane stale rok w rok, w ogóle nie może doprowadzić do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Więc te wersety pokazują, że to, o czym mówi prawo mojżeszowe, jest cieniem czegoś większego. Ono, czyli prawo, oddaje jedynie cień tego, co jest w górze, co w niebie. Dlatego wniosek, jaki się nasuwa, jest taki, że te wersety odnoszą się po prostu do judaizmu, do nauczycieli, którzy uczą, że Chrystus jest niewystarczający do zbawienia i w związku z tym trzeba uzupełnić ten brak poprzez zachowywanie, przestrzeganie przepisów prawa mojżeszowego. A to z kolei powiązane jest z zachowywaniem tej diety żydowskiej, tak? Czyli co można jeść, jedzenie czyste, nieczyste, czy pogarmy czyste, nieczyste, co można pić. Trzeba oczywiście zachowywać pewne święta, nowia księżyca, czy nowie księżyca i szabat. Tak? I w naszym tłumaczeniu, właśnie w tym kontekście, pojawia się określenie mówiące, że Chrystus jest konkretnym ciałem. Co to znaczy? Tak, bo może to być niezrozumiałe. Inne tłumaczenia, na przykład Biblia Warszawska czy Biblia Ekumeniczna, mówią, że czy tłumaczą to określenie Chrystus jest konkretnym ciałem, jako Chrystus jest rzeczywistością. Jak już zobaczyliśmy, więc tak, to określenie pojawia się w kontekście tego, co jest uznane przez apostoła Pawła za cień. Prawo mojżeszowe zabiera w sobie cień tego, co Mojżesz widział na górze. To znaczy, że oddaje jedynie pewien zarys ogólny, kształt tego, co w górze, natomiast nie oddaje w pełni tej rzeczywistości nieba. Tak jak cień człowieka na chodniku. Tak? Nie wiem, czy ścigaliście kiedyś swój cień jako dzieci, tak? Ale generalnie ten cień oddaje tylko pewien kształt, pewien zarys i za wiele z niego nie można wyciągnąć. Ale kiedy spojrzymy na autora tego cienia, to się już sytuacja zmienia, ponieważ już widzimy, jaką ma twarz, jakie ma włosy, widzimy, w co jest ubrany, jakie kolory ma to ubranie i tak dalej. Więc widzimy rzeczywistość, jaka ona jest. Cień tego nam nie pokaże. Tak? On jest tylko, można powiedzieć, w jednej płaszczyźnie, jest płaski i w zasadzie jednokolorowy, bo jest ciemny, tak? Natomiast rzeczywistość będzie zupełnie inna. I właśnie to jest ta gra tych słów czy porównań. Prawo mojżeszowe jest cieniem, Chrystus jest natomiast rzeczywistością. On odzwierciedla to, jaka ta niebiańska rzeczywistość jest naprawdę. Więc on będzie oddawał i tak, jak te rzeczy wyglądają w rzeczywistości, a to z kolei oznacza, że Chrystus jest ponad prawem mojżeszowym. Dlatego nie ma takiej potrzeby, żeby cokolwiek uzupełniać w chrześcijańskim życiu prawem mojżeszowym. Jest wręcz odwrotnie. Słuchajcie, jest wręcz odwrotnie. Ci, którzy mają prawo mojżeszowe, a nie mają Chrystusa, mają brak. Oni muszą uzupełnić swój brak Chrystusem. Nie na odwrót. Oni muszą uzupełnić swój brak Chrystusem. I o tym mówi nam apostoł Paweł, mówiąc o sobie w liście do Galacjan w 2 rozdziale. Apostoł Paweł napisał tak: my jesteśmy rdzennymi Żydami, a nie grzesznymi poganami. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Zobaczmy, jaki kategoryczny język jest tutaj używany. Apostoł Paweł, zanim był apostołem, kiedy był, znaczy to cały czas był Żydem, ale w swoim żydostwie on miał prawo. Postępował według tego prawa, ale zdał sobie sprawę, że ma brak. Ogromny brak. I ten brak spowodowany jego grzesznością, jego grzechem, może być uzupełniony wyłącznie przez Chrystusa. Dlatego zawierzył Chrystusowi, dlatego uwierzył w Chrystusa i dzięki temu został usprawiedliwiony. Nie dzięki prawu, któremu przestrzegał wcześniej. On je zostawił, można powiedzieć, a zwrócił swoje oczy na Chrystusa. Więc jako Żyd rozumiał, że potrzebuje Chrystusa, ponieważ przez spełnianie uczynków prawa nie był w stanie zapracować na usprawiedliwienie. dlatego uwierzył w Chrystusa Jezusa, który stał się dla niego wszystkim, może być we wszystkim. Natomiast ci, którzy mają Chrystusa, zawierzyli Jemu, zaufali Jemu, poddali się Jemu, a nie mają prawa mojżeszowego, nie potrzebują go uzupełniać tego, dodawać do Chrystusa tego prawa, ponieważ oni w Chrystusie nie mają żadnego braku. W Chrystusie mają wszystko, o czym też apostoł Paweł mówił wcześniej w liście do Kolosan, w wersetach 10 i 14. W nim też dostąpiliście napełnienia tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Chrystus jest ponad wszystkim i zostaliście napełnieni. Macie pełnię w nim. I 14 werset. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przywoził je do krzyża. Więc jasno pokazuje, że wyższość Chrystusa nad prawem mojżeszowym i że generalnie Chrystus nie potrzebuje być, wiara w Chrystusa nie potrzebuje uzupełniania przez jakieś pokarmy, przez jakieś diety, przez jakieś świętowania, czy jakieś dni specjalnych, czy przez właśnie nowe szabaty. To jest już zbędne, ponieważ w Chrystusie jest wszystko, dlatego pilnujmy się. Czy mówi do swoich, pilnujcie się, nie pozwólcie się osądzać. Raczej osądzajcie tych, którzy takie nauki głoszą. I w ten sposób potępcie takie nauki, odrzućcie je. Druga kwestia, niech was nikt nie odtrąca. Więc niech was nikt nie odtrąca, szczególnie spośród tych, którzy lubią się umartwiać i oddawać cześć aniołom, powoływać na tajemnicze doznania i bezpodstawnie szczycić swoim cielesnym sposobem myślenia, a lekceważą głowę, dzięki której całe ciało wzmacniane i spajane przez stawy oraz ścięgna rośnie Bożym wzrostem. Jest pewna trudność z tym fragmentem, od razu powiem. I ta trudność polega na tym, że jest trudno konkretnie nazwać, o jaką naukę, filozofię tutaj chodzi. Co apostoł Paweł miał na myśli, do jakiej filozofii czy nauki się odwoływał. Ale widzimy, że to było pewne zagrożenie. W poprzednich wersetach to jest jasne, że tam się odwołuje do judaizmu, natomiast tutaj trudno spośród tego, co tutaj jest napisane, jakby wyciągnąć, jaka nazwa była tej fałszywej nauki. Niemniej jednak, poza tym są pewne też trudności gramatyczne, czy też ze zrozumieniem pewnych haseł, które tutaj są. Są różne interpretacje na temat tego, co tu jest oddawanie czci aniołom, czy to tak powinno być przetłumaczone, czy troszeczkę w inny sposób, więc jakby nie będę wchodził w te szczegóły, raczej tak ogólnie spróbuję spojrzeć na ten fragment i ogólnie wyciągnąć pewne wnioski, które będą, mam nadzieję, nam pomocne. Więc patrząc na najbliższy kontekst, czyli na werset 19, wydaje się, że apostoł Paweł porusza trochę inny aspekt niż ten, który był poruszony w poprzednich wersetach 16 i 17. Tutaj mamy do czynienia z Chrystusem, który jest głową ciała i który sprawia wzrost tego ciała, jeżeli to ciało właśnie jest w odpowiedniej relacji do Niego, czy te członki ciała są w odpowiedniej relacji do Chrystusa. Więc być może, wydaje się, że chodzi zatem o kwestię pewnego wzrostu, duchowego wzrostu. Więc być może chodzi o jakieś praktyki w tych wersecie 18, które ten duchowy wzrost mają zapewnić. Więc ci fałszywi nauczyciele będą promować jakieś praktyki, jakieś postępowanie, które mają doprowadzić tych, którzy je stosują, do jakiejś wyższej formy duchowości. I te praktyki nie są bezpośrednio powiązane z Chrystusem, raczej są od Niego oderwane i dlatego jest próba, żeby je dokleić, żeby włączyć to do Chrystusa i żeby w ten sposób uzupełnić te rzekome braki w Chrystusie, w Jego ofierze i dać dostęp do jakiejś wyższej duchowości. Poza tym słowo odtrąca, które pojawia się w wersecie 18, może oznaczać pozbawienie nagrody, albo też dyskwalifikacji. Tak jak w sporcie mamy dyskwalifikację, jeżeli jakiś zawodnik nie postępuje zgodnie z regułami gry, z regułami danego sportu, to może zostać zdyskwalifikowany. Więc to z kolei pokazuje, że trzeba grać według pewnych reguł. I tutaj ci nauczyciele właśnie mają takie oczekiwanie też, że ci, jeżeli chcecie osiągnąć, tak ci kolosanie chcą osiągnąć jakiś wzrost duchowy, no to muszą stosować pewne się do reguł, do ich reguł. A jak nie, to są uznawani, właśnie pozbawieni tej nagrody, są dyskwalifikowani. Czyli można powiedzieć, że te praktyki mają sprawić, że ta duchowość będzie realizowana, podczas gdy to, co nakazuje Chrystus, no nie jest uważane już za duchowe, więc można powiedzieć, że jest tutaj zmiana definicji tego, co jest duchowe. Jakie praktyki? Tak? O jakich praktykach tutaj jest mowa? No, umartwianie się, czyli jakaś forma ascezy. Tak. Już nie wiem, czy pamiętacie, przy okazji omawiania pierwszego listu do Koryntian, tam też były podobne pomysły. Tak. Po co ślub? Po co małżeństwo? Prawda? Ci, którzy nie będą w małżeństwie, już oni mogą być tacy super duchowi. Po co współżyć w małżeństwie? To tylko szkodzi duchowości. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to są pewne praktyki, które funkcjonowały w tamtym czasie i które były promowane niestety w kościołach. Więc to umartwianie to jest odmawianie sobie pewnych rzeczy, które ma nas doprowadzić do głębszej duchowości. Ustalamy jakieś przepisy, jakieś normy, jakieś właśnie ascezę i dzięki tej ascezie będziemy prowadzić super duchowe życie. I dalej jest mowa właśnie o oddawaniu czci aniołom, co może być powiązane z jakąś formą nauki pochodzącej rzekomo od aniołów, prawda? Bo to lepiej brzmi, jak przyjąłem naukę od anioła jakiegoś, który mi się ukazał i mogę się chlubić trochę jakimś swoim widzeniem, prawda? Jeszcze podkolorować to jakoś, no to daje przestrzeń do manipulacji. Tak, więc tutaj właśnie coś takiego ma miejsce i co do czego to prowadzi. No prowadzi do tego, że no ja się szczycę tym swoim, tym, że anioł mi się ukazał i dał mi jakieś nauczanie. W związku z tym no ja jestem ten super duchowy, a ten, kto nie miał tego objawienia, kto się nie stosuje do tych anielskich nauk, no to jest, no niestety, ale drugim sortem, jak to się mówi, gorszym wierzącym, jest dyskwalifikowany. Natomiast tym wszystkim Chrystus schodzi na dalszy plan. Więc duchowe nie jest to, co jest duchowe dla Chrystusa, duchowe jest to, co jest duchowe dla tych nauczycieli. I jest to zorganizowane właśnie w formę takiego spójnego systemu. To rób, tego nie rób. Prawda? Tutaj praktykuj takie rzeczy, a tego ci nie wolno. Jeżeli będziesz to robił, a to, co my ci tutaj mówimy, to wtedy będziesz super duchowy, będziesz wzrastał na tym wyższym poziomie duchowości. A do czego to generalnie prowadzi? No prowadzi do pychy. Do pychy. Natomiast apostoł Paweł pokazuje Kolosanom, że wzrost Boży, że Boży wzrost bierze się wyłącznie z Chrystusa, który jest głową ciała i który sprawia, że członki ciała funkcjonują właściwie. A kiedy funkcjonują właściwie, to przyczyniają się do wzrostu całego ciała. Więc ten wzrost nie bierze się z jakichś mistycznych praktyk, z jakichś widzeń, z jakichś doznań, ale on się bierze po prostu z takiego zwykłego, codziennego posłuszeństwa nauce Chrystusa. Jako tej głowie ciała. I na tym polega, według apostoła Pawła, cała tajemnica duchowego wzrostu. Posłuszeństwo Chrystusowi. I trzecia rzecz. Nie poddawajcie się nakazom. Trochę tutaj zmieniłem ten, bo tekst trochę mówi inaczej. Tak? Skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego? Tak jak żyjący w tym świecie, dobrowolnie poddajecie się nakazom. Nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj. Te przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zużycia. Jest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, poniżaniu się i umartwianiu ciała, jednak poza poprawianiem samopoczucia nie mają one żadnej wartości. Więc apostoł Paweł dostrzega pewną niekonsekwencję u Kolosa. Skoro umarli z Chrystusem dla zasad rządzących światem, co miało swoje odzwierciedlenie w tych różnych praktykach, w tej ascezie, tak, w różnych rytuałach, w których może brali udział przed swoim nawróceniem, to mimo to dalej dobrowolnie poddają się różnym nakazom, zakazom, ograniczeniom. Mimo że otrzymali pewną wolność w Chrystusie, to zaczęli się dobrowolnie poddawać pod taki rygor. To wolno, tego nie wolno, to mogę, tego nie mogę. I jakby to zaczęło nakreślać ich funkcjonowanie w chrześcijaństwie. Czyli przyjęli coś z tych nauk, przyjęli coś od tych fałszywych nauczycieli, i apostoł Paweł stara się to usunąć. Zatem apostoł Paweł zwraca uwagę wierzącym w Kolosach, że tak nie powinno być. Jako ci, którzy umarli w Chrystusie dla zasad rządzących światem, powinni postępować inaczej. Nie powinni poddawać się tym naukom, nie powinni poddawać się tym ograniczeniom, ponieważ te rzeczy, w których są ograniczani, one są dane od Boga do tego, żeby były używane. I się zużywają. Ale finalna myśl apostoła Pawła jest taka, że nie powinni im się poddawać, ponieważ one tak naprawdę nie mają żadnej wartości duchowej. One nic nie wnoszą do duchowego wzrostu. One nic nie dają. One jedynie mogą poprawić samopoczucie, czy też samozadowolenie, ale pamiętajmy, że to, co apostoł mówi o tym samopoczuciu, to jest, ma wydźwięk bardzo negatywny. Bo czasami potrzebujemy, żeby nasze samopoczucie było poprawione. Czyli mieć dobre samopoczucie to jest coś dobrego, ale tutaj to samopoczucie ma wydźwięk negatywny. To jest pewne samozadowolenie, gdzie ja wpadam w samozadowolenie w porównaniu z kim? Z innymi. Przecież ja robię to, to i to, a oni stoją pod budkę z piwem, chlają od rana, a ja jestem przecież, chodzę do kościoła, ja robię to, to i tamto i ja jestem, mogę być właśnie samozadowolony. Mam dobre samopoczucie z tego powodu, ale to nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Więc człowiek czuje się lepiej, bo się porównuje z innymi, bo robi pewne rzeczy, ale jego serce dalej jest niezmienione. To go nie uświęca, ani to go nie zbliża do Boga i w związku z tym nie daje mu żadnej duchowej korzyści. W związku z tym te nauki są po prostu bezużyteczne. Te systemy religijne, te próby dodania różnych elementów do Chrystusa, żeby rzekomo uzupełnić jego braki, mogą wydawać się bardzo mądre. I one sprawiają wrażenie takich mądrych, prawda? Ale tam nie ma tej mądrości Bożej, która jest potrzebna. Tam jest jedynie mądrość ludzka. I to mądrość, która jest w opozycji do Boga, w buncie do Boga, która nie uznaje w jakiś sposób tej pełni Chrystusa. Jest to mądrość, która chce dodawać do osoby i do dzieła, które już są doskonałe pod każdym względem. Dlatego jest to po prostu głupota, najprościej mówiąc. Ubrana w przepisy i nakazy i zakazy, które mają sprawić, że ludziom będzie się wydawać, że jest im jakaś głębsza mądrość. Natomiast w ocenie apostoła Pawła nie ma w tym żadnej wartości. Te w cudzysłowie wspaniałe systemy, jakie człowiek robi, żeby właśnie nakreślać drogi do tej wyższej duchowości, one są wyrazem niczego innego, jak tylko ludzkiej mądrości, która jest w opozycji do Bożej mądrości. Dlatego są całkowicie bezużyteczne. Zbudowali je sobie ludzie, którzy nie trzymają się Chrystusa, nie trzymają się głowy i dla których Chrystus jest jedynie pretekstem, a nie rzeczywistością, a nie istotą wiary. Co jest istotą twojej wiary? Jeśli uważasz się za chrześcijanina, to co jest istotą twojego chrześcijaństwa? Czy istotą jest Pan Jezus Chrystus? Jest dzieło krzyża, dzieło Golgoty? Jego dzieło odkupienia? Czy może coś innego? Niestety dla wielu ludzi w naszym kraju istota chrześcijaństwa to w pewnym takim oczywiście uproszczeniu sprowadza się do jajeczka na Wielkanoc, do rybki na Wigilię i do niejedzenia mięsa w piątek. całe chrześcijaństwo, cała mądrość Boża sprowadzona do jajeczka, rybki i niejedzenia mięsa. Wszystkim innym można się najeść w piątek, ale nie mięsem. Tak? I to jest wypełnienie wezwania, jakie Chrystus kieruje do każdego człowieka, wzywając go do odwrócenia się od grzechu i zaufania Jemu. Chrystus wzywa mój człowieku, opamiętaj się. A człowiek mówi, ale ja mam jajeczko i rybkę na Wigilię. I w piątek nie je mięsa. A Chrystus mówi dalej, opamiętaj się i zawierz Ewangelię. Czy jest to wypełnienie przykazania, w którym Jezus nakazał swoim uczniom, aby się wzajemnie kochali tak, jak On ukochał ich i wydał za Niego samego siebie? Czy to jest wypełnienie wezwania skierowanego do uczniów, aby służyli sobie nawzajem? No nie. Żydzi, słuchajcie, Żydzi otrzymali od Boga prawo, prawo mojżeszowe tak zwane, którego mieli przestrzegać, które mieli zachowywać. Otrzymali prawo, które jest święte i dobre. Ale co z tym zrobili? Powymyślali sobie różne przepisy, powymyślali sobie różne nakazy, powymyślali sobie sposoby na obejście tych Bożych przykazań, dobudowali sobie różne przykazania właśnie po to, żeby sprawić wrażenie, że jeżeli wypełniamy te przykazania ustanowione przez ludzi, to jest to równoznaczne z wypełnianiem Bożych przykazań. I to samo, słuchajcie, to jest to samo, dzieje się w chrześcijaństwie. Znaleźli się ludzie, którzy zaczęli wymyślać różne przykazania czy różne praktyki i zaczęli je dokładać do Chrystusa. I te przykazania i praktyki mają sprawiać wrażenie, że osoba, która je wypełnia, spełnia Bożą wolę. I tak są ludzie uczeni, że to jajeczko musi być na Wigilię, bo jak nie będzie tego na Wigilię, to na Wielkanoc, to ta Wielkanoc się nie liczy. I to jest smutne, tak, że to, co zrobił Chrystus na Golgocie, że Jego śmierć, zmartwychwstanie, doskonałe posłuszeństwo, wspaniałe odkupienie jest właśnie sprowadzone do tego jedzenia, żeby tego jeść odpowiednie rzeczy w odpowiednie święta. To jest tragedia chrześcijaństwa. I wielu ludzi myśli, że w związku z tym, że spełnia, że robi te rzeczy, to są chrześcijanami. Ale fakt jest taki, czy prawda jest taka, że nie spełniają Bożej woli. To, co dokonuje się w nich, to po prostu poprzez spełnianie tych rzeczy to pewna pycha, która mówi, ja robię to wszystko, co Bóg ode mnie wymaga. W związku z tym nie potrzebuję Chrystusa. Więc pycha generalnie jest grzechem. Natomiast widzimy, że to, co pochodzi od Boga, prowadzi do pokory. Chrystus, Boży Syn, kiedy przyszedł na ziemię, to widzimy Go w pokorze. Widzimy Go pokornego. Uniżył się i to tak bardzo, że zawisł na krzyżu na symbolu hańby w tamtym czasie. Więc co czyni człowieka chrześcijaninem? Więc apostoł Paweł ma tylko jedną odpowiedź na to, proste, ale też zasadnicze pytanie. Jaka to odpowiedź? Zawierzenie Chrystusowi. A zawierzenie Chrystusowi to poleganie na Nim, jeśli chodzi o osobiste zbawienie, jeśli chodzi o życie wieczne, o przebaczenie grzechów. To znaczy, że to Chrystus musi stać się istotą naszego życia i przez to musi stać się istotą naszego zbawienia. Jajeczko, rybka, niejedzenie mięsa, to wszystko musi odejść w cień. A Chrystus i Jego krzyż musi być istotą. Istotą naszego życia, istotą naszej wiary. W dniu Pięćdziesiątnicy ze strony Żydów, którzy zostali głęboko poruszeni kazaniem apostoła Piotra o Chrystusie, padło pytanie, drodzy bracia, co mamy teraz czynić? Co mamy teraz robić? I apostoł Piotr bez chwili wahania odpowiedział, opamiętajcie się. I niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Apostoł Piotr powiedział, żeby się upamiętali i uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ w Nim jest ich odpuszczenie ich grzechów. Jeśli to zrobią, otrzymają dar Ducha Świętego. Podobne pytanie pada z ust poganina, przełożonego więzienia, w którym znalazł się apostoł Paweł. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Apostoł Paweł bez wahania odpowiedział: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Więc wyłącznie wiara w Pana Jezusa Chrystusa, w to, kim jest i czego dokonał, poprzez swoje bezgrzeszne, doskonałe życie oraz swoją doskonałą ofiarą przebłagalną, jaką złożył z siebie samego na krzyżu Golgoty, czyni człowieka chrześcijaninem. Chrystus jest istotą chrześcijaństwa i Chrystus jako ten totalny Zbawca, który złożył totalną ofiarę za nasz grzech i w ten sposób wymazał cały nasz list dłużny, wymazał cały nasz grzech, On musi być i tylko On musi być istotą chrześcijaństwa. A jeśli twoje chrześcijaństwo zbudowane jest na czymś innym niż na Chrystusie, który jest Zbawcą i Panem, który dokonał tej doskonałej ofiary za grzech, jeśli twoje chrześcijaństwo opiera się w głównej mierze na innych rzeczach, na innych elementach, a nie na Chrystusie, na Jego ofierze, na Jego boskości i człowieczeństwie, na Jego śmierci i zmartwychwstaniu, to jest to niestety pseudochrześcijaństwo. To jest podróbka. I jeśli w tym będziesz dalej tkwić, to niestety, ale nic nie zyskasz, nic nie ugrasz, tylko wszystko stracisz. Ponieważ w chrześcijaństwie to Chrystus jest istotą. Więc czy jesteś gotowy, aby tak jak apostoł Paweł zawierzyć Chrystusowi? Czy jesteś gotowy, aby pójść za Chrystusem, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś? Czy jesteś gotowy, żeby zostawić wszystko, tą rybkę, jajeczko, piątkowy tak zwany post, byle tylko znaleźć się w Chrystusie i budować na Nim, na Jego nauce, jako na istocie chrześcijaństwa. Amen.